Dyskusyjny klub radiowy.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo przykuwają naszą uwagę i dzisiaj także w dyskusyjnym klubie radiowym na ten temat rozmawiamy. Maciej Jotko, snowboardzista olimpijczyk z Vancouver i Sochi i pan dr Miłosz Szczudło z Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Maciej, powiedz trochę o tym przeżyciu olimpijskim, które jest doznaniem sportowca. Powiedz trochę o tym, czego nie widać w telewizji, bo oczywiście areny sportowe to jedno, wywiady i to takie życie trochę przed kamerami to jedna sprawa, ale jak wygląda ten świat igrzysk, gdy się jest tam w środku, gdy te dwa tygodnie intensywnie tam się bierze udział w tym całym show wielkim?
No ja pamiętam i Vancouver i Sochi, jak przyjechaliśmy na igrzyska, to była piękna pogoda, środek zimy, a zarówno i Vancouver tam na downtown i tak samo w Sochi na wysokości praktycznie chyba 2000 metrów, czy tam 1000 z jakimś tam hakiem była wioska olimpijska, tam gdzie myśmy mieszkali, to i tu chodziłem w krótkich spodenkach, jak przyjechałem, więc to było dla mnie szok, to po pierwsze. Drugie, co się takie rzucało w oczy, to, że po prostu jak się tam wszędzie gdzieś szło do różnych stref, czy gdziekolwiek się jeździło, to jak ktoś widział, że ma akredytację sportowca, to po prostu wszyscy kibicowali, wszyscy dopingowali. A miałem wrażenie, że w Polsce to było tak, że jak medalu nie zdobywasz, to tam, no tak. Po co oni pojechali, za nasze pieniądze, to tak zawsze się słyszy, tak, po igrzyskach, nie przywiozą, to za nasze pieniądze. To mnie tak najbardziej właśnie bolało, że za nasze, to wszystko za nasze, tak, a to tak, no wiadomo, trochę za nasze, a trochę za pieniądze za sportowców. Tak. A nikt nie patrzy na to, ile każdy sportowiec tych pieniędzy tam wkłada. Ja akurat brałem udział w takiej konkurencji, która jest no, może widowiskowa, ale mało popularna, więc tych zawodów jest też mniej. Już nie mówię, żeby tu porównać do piłki nożnej, ale do jakichś nawet skoków narciarskich, gdzie mają tych konkursów kilkadziesiąt i tam mają na przykład za wyniki płacone do 30 miejsca. A u nas te wypłaty po prostu do 10 miejsca, zawodów było w sezonie 6 albo 8, więc jakby mało możliwości gdzieś się pokazania. Ale co, dało się gdzieś tam pokazać. Ja i tak to robiłem dla swojej pasji, dla jakby tam, nie wiem, ambicji. I cieszę się przede wszystkim z udziału, tak? Byłem tam, wiadomo, wszyscy mi kibicowali, było to fajne.
Wielka sprawa, co tu mówić.
Znaczy, w ogóle sprawa. Właśnie, bo tak chyba nie dałeś wystarczającego patosu na ten udział w igrzyskach.
Wielka rzecz.
No, jest to, słuchaj, to jest w ogóle, to jest najważniejsze marzenie, największe marzenie każdego sportowca. Udział w igrzyskach. Udział w igrzyskach to jest największy cel każdego sportowca. A jak stajemy już na starcie, to wiadomo, że każdy ma równe szanse.
No, ja pamiętam, że w ogóle za snowboard profesjonalny, bo ja sobie na snowboardzie gdzieś tam jeździłem sam, ja w ogóle byłem pewnie jeden z pierwszych z rzeszowianów, którzy tam jeździli na snowboardzie, ale jeździłem amatorsko, tak? I tak naprawdę w wieku 20 paru lat, bo zacząłem chyba w kadrze jeździć tam rok po igrzyskach w Turynie, czyli gdzieś 2007 czy 2008 rok, czyli ja wtedy miałem tam 24 lata, dopiero zacząłem w ogóle trenować ten sport. Ja mamie powiedziałem wtedy, mając te 24 lata, że ja za 3 lata będę na igrzyskach w Vancouver.
Jak
ona
zareagowała?
Tam gdzieś śmiała, no ale okej, okay, no ma chłopak marzenia, może mu się to spełni. Ja za 3 lata na tych igrzyskach byłem, tak, więc to jest taka dla mnie historia, nawet jak dzisiaj opowiadam, to taka trochę surrealistyczna, no bo no, gdzie ktoś w wieku 24 lat bierze się w ogóle za sport profesjonalny, tak, bo no jeździłem sobie amatorsko na jakieś obozy zimowe ze znajomymi, to było wszystko, tak, nigdy nie jeździłem na tyczkach, nie trenowałem w żadnym klubie, więc w wieku 24 lat zaczynam trenować snowboard i za 3 lata jestem na igrzyskach. A to też było tak, że jechało tylko 30 najlepszych zawodników ze świata. Tam tak. Nie było tak, że po prostu każdy kraj mógł kogoś wystawić, tylko trzeba było być w 30
rankingu
olimpijskim na świecie, więc trzeba było być w topie tych zawodników na świecie. Mało tego, to jeszcze 3 lata w każdym jakby roku się łamałem, tak? W okresie przygotowawczym. Raz łamałem nadgarstek, później 2 razy obojczyk i nawet na igrzyskach jechałem z blachą w obojczyku i mimo wszystko mi się udało, więc to uważam za sukces, tak? Później, 4 lata później ten sukces powtórzyłem, czyli pojechałem na igrzyska, tam jeszcze nawet troszkę lepsze miejsce zająłem. Miałem też parę fajnych wyników w Pucharach Świata, wygrałem parę Pucharów Europy, więc kariera może późno się zaczęła, ale uważam, że fajnie, czuję się spełniony sportowo.
Znakomicie, to w ogóle jest wielka sprawa, jeszcze raz to podkreślam. Trochę też zastanawiam się nad ideą igrzysk. Jeżeli mówić o takiej szlachetnej rywalizacji, no to jakby ważna sprawa, rzecz jasna, fair play obowiązuje, no ale z drugiej strony przecież mówienie dzisiaj o igrzyskach, które wyciszają wojny i konflikty, to jest gruba przesada, prawda? Bo wiemy, co się dzieje na świecie, jakie są niepokoje. Wiemy, że reprezentacji Białorusi i Ukrainy nie ma. To jest także gdzieś tam w tle konflikt między Palestyną a Izraelem i tak dalej, i tak dalej. Wojna niczego, znaczy igrzyska niczego nie wyciszają, moim zdaniem już.
No niestety, przez ostatnie lata przestaliśmy na to, rządzący państwami przestali na to patrzeć i faktycznie mało co sobie z tego robią, że są te igrzyska, czyli ten okres taki, kiedy powinny to być wyciszane. Przecież w starożytności każdy tego przestrzegał. Tam jednak był ten honor i każdy tego przestrzegał. Igrzyska się nie zmieniły. Igrzyska wiadomo, że ewaluują, natomiast te cele pozostają te same. Bardzo mi się podoba to, że na przykład podczas igrzysk nie ma tyle reklam. Zawodnicy faktycznie reprezentują te kółka olimpijskie, a nie reklamodawców. To jest naprawdę bardzo znamienne. Natomiast no faktycznie, nie każdy tymi igrzyskami żyje. No teraz śmiem twierdzić, że niektórzy nastolatkowie to nawet nie wiedzą, że te igrzyska są. No,
zwracam też uwagę, że politycy bardzo chętnie grzeją się w blasku znicza olimpijskiego. W Soczi Putin po prostu był królem wielu aren. Ba, tam nawet łaskawie na jakąś opozycję patrzył, wypuścił z więzień kilku polityków opozycji. No, coś niesamowitego. Włochy, no to jest inna historia, prawda? Podejrzewam, że znowu ta polityka się odezwie bardzo mocno przy okazji igrzysk w Stanach Zjednoczonych, letnich, które nas czekają.
Na pewno, na pewno. Natomiast ja naprawdę doceniłbym Włochów, którzy, no bo pamiętamy, ile było dyskusji na temat samego otwarcia igrzysk w Paryżu, a teraz nie mamy dyskusji na temat otwarcia igrzysk.
Chociaż
mamy...
protesty były, prawda? Niezadowolonych Włochów, którzy uważają, że zbyt duże środki przeznaczono na organizację igrzysk olimpijskich.
No dobrze, no ale to nie o to mi do końca chodziło. Chodziło mi, że nie było żadnych takich jakichś kontrowersyjnych sytuacji.
Tak, tak? To prawda.
To, że chcieli się pokazać, no a jaki kraj by nie chciał się pokazać? No wiadomo. Natomiast myślę, że nie pokazali nic takiego, co by wzbudzało dyskusję większą niż te wydarzenia, które są na arenach sportowych. A to o to przecież w igrzyskach chodzi.
No tutaj w ogóle Włosi postąpili bardzo ciekawie. Mówimy o igrzyskach w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo, ale tak naprawdę Cortina od Mediolanu odległa 400 kilometrów. No to tak jakbyśmy igrzyska w połowie między Zakopanem a...
Panie redaktorze, sprawdziłem odległość pomiędzy Zakopanem a Tomaszowem Mazowieckim, 360 kilometrów, a na pewno drogi mamy wolniejsze niż
Proszę
we Włoszech.
Proszę bardzo, czyli
a staraliśmy
szybkie
się...
łyżwy odbywałyby się w takiej samej odległości.
Tu bym nie powiedział, że drogi mamy wolniejsze, bo kraj poszedł do przodu i naprawdę teraz, jak ktoś do nas przyjeżdża do Polski, to jest w szoku, co tutaj się dzieje. A też jak my jedziemy teraz gdzieś za granicę, nie wiem, typu do takich krajów, które kiedyś były, można powiedzieć, na równi z Polską, nawet, nie wiem, Czechy, Słowacja, czy gdzieś Węgry, albo jakaś Bułgaria, no to jednak Polska jest mocno do przodu, więc tutaj moim zdaniem wstydu nie ma.
Panowie, mówimy o 20. gospodarce świata, podkreślają to politycy, to tym bardziej ubolewam, że sporty zimowe nie są naszą siłą, że mówimy o Kacprze Tomasiaku i skokach narciarskich. Liczymy, że Damian Żurek zdobędzie medal.
No, i jeszcze jakaś niespodzianka.
I może jakaś niespodzianka, tak. Ale o jakimś zaplanowanym, powiedziałbym, ze strategią wymyślonym pomyśle na sport, na sporty zimowe, no to nie mamy do czynienia. Ale wrócę do tego, o czym zacząłem mówić. Zobaczcie, panowie, Mediolan, Cortina d'Ampezzo, ale także Livigno, Bormio, Predazzo, Tesaro. To są właściwie ośrodki sportów zimowych we Włoszech funkcjonujące od dawna, więc Włosi dokonali tylko chyba liftingu tych miejsc. Nie musieli budować jakiejś nadzwyczajnej infrastruktury. Co więcej, w promowaniu swojego kraju, promowaniu tych ośrodków zimowych, no, otrzymali olimpiadę, która im wykona nieprawdopodobną pracę promocyjną.
Zgadza się. Natomiast w ogóle, jeżeli chodzi o organizację zimowych igrzysk olimpijskich, to się krajom nie opłaca. To jest też, uważam, takie troszeczkę, nie wiem, do zmiany, do poprawy.
No Lillehammer jest takim przykładem, prawda? Świetne igrzyska, infrastruktura w jednym właściwie niewielkim miejscu geograficznym, no i potem taka katastrofa niewykorzystania tych obiektów.
No tak, no to tu przykładem nawet było też, jak u nas powstała arena w Tomaszowie, żeby teraz też nie skończyło się to źle. Natomiast jeżeli chodzi o miasta kandydackie na igrzyska, te, które teraz są, no to była tak naprawdę tylko były Włochy i Szwecja, która się i tak wycofała. Także nie było jakiejś wielkiej kolejki do tego, żeby organizować.
Jest mało chętnych, bo jednak organizacja jest bardzo droga.
Zdaję sobie
to są potworne,
po prostu,
potworne środki. I każdy kraj, no tutaj jakby zanim złotówkę wyda, to sobie patrzy, ogląda z każdej strony, także no to jest droga impreza i nie zawsze potem to się gdzieś przełoży na jakąś dobrą reklamę, tak?
Bo Włosi mają interes, żeby wypromować swoje ośrodki alpejskie, jak najbardziej tak, ale czy mają interes, żeby wypromować swoją arenę do łyżwiarstwa, która jest w Mediolanie?
To
i jeszcze przez 2 tygodnie?
No tak, my tutaj mówimy, że na przykład w Polsce nie ma rynny lodowej, prawda? I właściwie polscy saneczkarze nie istnieją. Ba, bobsleiści, no to jakiś kaprys, prawda? Ktoś bardzo zdeterminowany, mamy 2 sprinterki, które będą startowały w dwójkach bobslejowych. No ale to bardziej podejrzewam jakaś olbrzymia chęć i determinacja właśnie sportowców, jakiejś wąskiej grupy.
No ja sam jestem ciekaw, czy na świecie w tej chwili powstają jakieś nowe tory takie bobslejowe. No na pewno pamiętam, że tam w Niemczech tych torów kilka było. Jest parę krajów, które się w tym specjalizują, ale ja na przykład uważam, że to dobrze, że chyba w Polsce czegoś takiego nie budujemy. Bo po pierwsze, no to wiadomo, gdzieś tam dzieci w zimie na sankach jeżdżą, ale te sanki zimowe nie mają wiele wspólnego z tym sportem olimpijskim. I wydaje mi się, że dobrym pomysłem to, co właśnie kiedyś już zaczęto robić, żeby pójść w te sporty, gdzie jednak dużo ludzi je uprawia, tak? Czyli jakieś narciarstwo, promować to, może właśnie łyżwiarstwo, postawić na te parę dyscyplin, tak jak zrobili to Holendrzy i tam zdobywać medale. Poszliśmy w tą stronę, no ale na razie jeszcze efektów nie widać, no może za kilka lat zobaczymy, ale wydaje mi się, że po prostu za małe środki na ten profesjonalny sport idą. Sponsorzy tak samo za mało jakby widzą, nie wiem, może jakiegoś interesu w tym, żeby tych sportowców wspomagać. Może to się zmieni i wtedy się to przełoży właśnie na ilość tych medali, ale mi się wydaje, że to jest główny powód, dlaczego po prostu nie mamy dużo takich sportowców na najwyższym poziomie.
No ale zobaczcie, skoki narciarskie Małyszomania jednak przerodziła się w kolejne sukcesy.
Siatkówka też jest takim przykładem, prawda? Sukcesy drużyny narodowej, klubów, które zdobywają puchary, no absolutnie powoduje, że po pierwsze cała masa dzieciaków chce profesjonalnie uprawiać ten sport. Dwa, no rzeczywiście w każdym pokoleniu siatkarskim mamy wybitnych zawodników, prawda? Umiemy znaleźć talenty. Ja zazdroszczę Słoweńcom, którzy mają na przykład no, całą, Austriacy to samo, całą precyzyjną szkołę odnajdywania utalentowanych dzieci, które no, potem w jakimś sensie decydują, idą w tę ścieżkę profesjonalną, czy też niekoniecznie. Ale to już jest jakby decyzja późniejsza, wtedy kiedy no, dochodzi do tych ważnych decyzji.
Słoweńcy w ogóle, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, oni są przecież
2 miliony mieszkańców,
przypominam. Ale dobrze, ale oni poza zimowymi sportami są bardzo mocni w wielu letnich sportach. Także to naprawdę tutaj u nich ta proporcja jest zupełnie inna niż w każdym właściwie innym kraju.
Holandia też nie jest wielkim krajem. Proszę zobaczcie, panowie, ostatnie lata, co Holendrzy robią w lekkiej atletyce. Właściwie w każdej dyscyplinie mają wybitnych sportowców w lekkiej atletyce.
Tak, tak.
No, dzieje się coś niesamowitego.
No widać, wiedzą jak to robić. Faktycznie chyba się troszeczkę też taką mają wąską specjalizację, tak myślę, no bo faktycznie lekkoatleci, okej, ale ich nie widać też w wielu innych sportach. A tutaj te, co są na igrzyskach, to co teraz obserwujemy, no to widać, że oni są, no ale tylko w łyżwiarstwie tak naprawdę, nie?
No tak, jeżeli
też
chodzi
nie ma ich wszędzie,
zimowe igrzyska, no to zdecydowanie tak. Proszę panów, bo chyba, że jakimś pomysłem są transfery. W polskiej reprezentacji short tracku mamy przecież Kanadyjczyka, który wybrał Felix Pigeon. Być może tak się czyta trochę z francuska, bo to chyba mieszkaniec Quebecu.
No ale mamy też 2 Włodamirów przecież.
Tak.
Nie wiem, czy nie chcę...
W łyżwiarstwie
i w łyżwiarstwie figurowym.
I Sumir Junin. Tak. W szybkich łyżwach i w jeździe figurowej, nie mówiąc o tym, że Jekaterina Kurakowa także reprezentuje Polskę. No więc nie wiem, czy to jest jakaś norma, że właśnie pojawiają się sportowcy, którzy rozpoczęli gdzieś swoją karierę, uczyli się, szkolili trochę w innych warunkach, no i nagle znajdują dla siebie jakiś, nie wiem, przyjazny kraj, który ich po prostu przygarnie, daje możliwości, no i proszę bardzo, można zdobywać medale.
Panie redaktorze, to zawsze miało miejsce, natomiast faktycznie teraz pewnie ze względu na te konflikty zbrojne ma to jakieś takie większe przełożenie, no bo tutaj też słyszałem wywiad z naszym właśnie łyżwiarzem szybkim, który też mówił, że do Rosji już nie ma powrotu oczywiście, no bo teraz reprezentuje nasz kraj. Natomiast takie transfery obserwowaliśmy wszędzie. No ja też tak muszę o kajakach jednak jedno zdanie, jeżeli mogę.
Bardzo proszę.
Ale też mieliśmy zawodniczkę, która na igrzyskach dla Niemiec zdobyła bardzo wiele medalów, bo u nas w kadrze się nie łapała. A nasze wróciły bez medalu w tym roku. Także no też taki mamy troszeczkę paradoks tych zmian reprezentacji. Widocznie tam się lepiej czuła.
No nie chcę już mówić o tenisie stołowym. Odbywają się Mistrzostwa Europy i wszystkie, albo większość krajów europejskich reprezentują Chińczycy.
Azjaci. Dokładnie.
Azjaci. Więc tak to wszystko bywa. Proszę panów, no i jeszcze wątek jakby finansowy, biznesowy. Powiedział pan doktor, że nie ma reklam, ale mimo wszystko to jest nieprawdopodobna promocja, reklama właściwie wszystkiego. Co sportowiec ma na sobie, sprzętu, który używa, prawda? Te deski, nawet jak nie są opisane firmami, narty, skoczków, prawda? To i tak za chwilę dowiemy się, jaka firma te najlepsze narty wyprodukowała.
Tak, ale cieszę się, że widać tą siłę Igrzysk Olimpijskich. Ta siła jest naprawdę ogromna, że oni potrafią i tak to utrzymać właśnie w tej formie, bo przecież czy Mistrzostwa Świata, czy Puchary Świata, tam zupełnie jest inaczej. Te igrzyska, jak się ogląda, naprawdę ogląda się czysty sport. I oby tak było zawsze.
No, z mojej strony ja mam troszkę inne zdanie, ponieważ startowałem w konkurencji, która jest mało popularna. Mhm. Więc na niektórych właśnie tych dyscyplin czy konkurencji to jest czasami jedyna okazja, żeby dotrzeć w ogóle do ludzi, tak? Więc jeśli by była możliwość, nie wiem, pokazania tamtego jednego sponsora czy coś, to może by się to właśnie przełożyło na finanse i dzięki temu byśmy mieli więcej medali albo więcej przynajmniej sportowców walczących o te medale. A w tym momencie tak naprawdę no to nie jest to, umówmy się, sport amatorski. A tak się kiedyś mówiło o igrzyskach. Jest to jakby jak najbardziej sport profesjonalny i nie do końca mi się podoba to właśnie, że zarabiają na tym telewizje kraje, a tak naprawdę mało zarabiają sportowcy, ponieważ polski sportowiec, który jedzie na igrzyska, dostaje stypendium od następnego miesiąca po ogłoszeniu nominacji, czyli dostaje stypendium od lutego.
Jakie to stypendium jeszcze?
No,
warto powiedzieć.
Zaraz powiem jakie, no, ale dostaje stypendium od lutego i dostaje to stypendium do miesiąca, w którym się kończą igrzyska. Czyli dostaje stypendium na jeden miesiąc. I to pamiętam, że jak ja byłem w Soczi, to było, nie wiem, kwota jakieś, nie wiem, 3000 zł, może niecałe 3000 zł, i to było stypendium na jeden miesiąc.
Zobaczymy, jakie będą nagrody, ale to za medale. No, ale to za medale.
No, to jest za medale,
a
tak?
Medal to naprawdę to na 50 kilku sportowców będzie miało, no, obie jak najwięcej, ale to jest...
Zaczęliśmy naszą rozmowę od Kacpra Tomasiaka, to zakończmy audycję także poświęcając jemu uwagę. Ma 19 lat, jest wicemistrzem olimpijskim. To jakaś wielka szansa na dalsze wielkie sukcesy, czy raczej jakieś obciążenie i trudność jednak, by dorównać, by przeskoczyć ten sukces, dostać się jeszcze dalej, jeszcze wyżej, no i zdobyć jeszcze więcej ważnych tytułów?
Tu paradoksalnie wcale to może nie być dla niego dobre, bo on w tym wieku nie musiał być medalistą Igrzysk Olimpijskich. Faktycznie dużo by mu się lepiej pewnie skakało, jakby miał jakiś sukces, ale taki mniejszy. A teraz my będziemy cały czas mierzyć go tą właśnie miarą.
My kibice,
jak on będzie 10 teraz w Pucharze Świata, powiem co, tak słabo, przecież jest wicemistrzem olimpijskim. A jeszcze 2 dni temu, jakby był 10 w Pucharze Świata, każdy by powiedział super.
Maciek, jak to uważasz?
Ja myślę, że w tym momencie, mając już medal Igrzysk Olimpijskich,
już nic nie musi.
To już nic nie musi, wszystko może, więc tak naprawdę będzie mu łatwiej, ponieważ no, jakby presji nie ma, ma już ten medal, tak? Już nikt mu tego nie zabierze, ma tą emeryturę dożywotnią od 40 roku życia. I tak naprawdę teraz to może tylko jeszcze walczyć o ten złoty medal. Mam nadzieję, że to się już za kilka dni uda i potem ewentualnie jakieś tam inne sukcesy. Wiadomo, są Mistrzostwa Świata, są Puchary Świata, więc jakby celów jest dużo, ale teraz będzie mu tylko łatwiej. Na pewno będą większe środki na to, na pewno będzie łatwiej znaleźć sponsora jakiegoś indywidualnego, więc wydaje mi się, że słuchając jego wywiadów, że to jest raczej poukładany chłopak, okay. I woda sodowa raczej do głowy mu nie uderzy.
19-latek musiał mieć w głowie wczoraj przez około 30 minut, że jest o krok od medalu. Będąc 4 po pierwszej serii, tą presję wytrzymał wspaniale. 19-latek.
Trzymajmy kciuki za Kacpra Tomasiaka. Konkurs na dużej skoczni pewnie przykuje uwagę
innych.
Milionów ludzi w Polsce, jestem przekonany. Pamiętam, gdy Adam Małysz skakał na olimpiadzie, chyba 11 milionów osób oglądało transmisję. Coś niebywałego w ogóle. Jakiś rekord absolutny.
No wtedy nikt nie robił nic innego w tym czasie.
Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Maciej Jotko, snowboardzista, olimpijczyk z Vancouver i Soczi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Doktor Miłosz Szczudło, dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
To był dyskusyjny klub radiowy. Kłania się państwu Adam Głaczyński.